z naszego podwórka.
Cześć, to jest audycja z naszego podwórka. Spotykamy się z bardzo ważnej okazji, bowiem odbywają się dni otwarte Uniwersytetu Gdańskiego, a także święto UG. W związku z tym chcemy wam zaprezentować, co możecie studiować na naszych wydziałach, czego możecie się spodziewać, kiedy już tam przyjdziecie, kiedy aplikujecie, kiedy już się dostaniecie, jak wygląda studiowanie okiem studentów, okiem wykładowców, a także innych pracowników naszych wydziałów.
I też co daje studiowanie.
No tak, a na pewno daje bardzo dużo, szczególnie w przypadku wydziału, o którym teraz chcemy wam powiedzieć, czyli Wydziału Prawa i Administracji, a właśnie o Wydziale Prawa i Administracji opowiedzą wam
Adam Kalinowski
i Paweł Trawiński. Adam, prawo to jest taki kierunek, po którego ukończeniu pieniążki się sypią, jak już nam się uda co nieco tam osiągnąć, prawda?
Mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach też to nie jest takie łatwe, bo parę lat temu to może tak to wyglądało, ale dzisiaj to jest to dosyć trudne, żeby przejść te wszystkie aplikacje i tak dalej. I tym bardziej no, jest to jednak jeden z bardziej chyba wymagających wydziałów całego uniwersytetu, bo prawo tak brzmi dosyć dumnie.
No, rzeczywiście.
Ja osobiście wolę swoją ekonomię.
Tak, też jestem zadowolony ze swojej ekonomii. Tak jak mówisz, prawo to chyba nie jest coś, co każdy może studiować, bo to już naprawdę jak się widzi studentów tutaj chodzących wszędzie z tymi kodeksami, siedzących w autobusach, czytających te wszystkie akty prawne, no to wygląda to dość strasznie, ale jednak ludzie zdają ten kierunek, osiągają potem pewne sukcesy, także na pewno jest to coś, co możemy w pewnym stopniu polecić.
Ale też jest to szeroki kierunek, samo prawo, czy inne kierunki na Wydziale Prawa i Administracji, bo przecież to jest też historia, to jest też polityka, to jest właśnie prawo, jakaś gospodarka, wiedza o świecie.
Tak jak mówisz, kierunków jest kilka, które można studiować, to nie jest tylko prawo, nie jest tylko administracja, ale też kryminologia, podatki i doradztwo podatkowe, a także European Business Administration i prawo w administracji i gospodarce. Ale może o samym prawie posłuchajmy, co do powiedzenia miał pan doktor Paweł Petasz, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego, Materialnego i Kryminologii.
Dlaczego prawo? No, żyjemy w państwie prawa i dobrze by było to prawo poznać, a poza tym niektórych też kierują takie tutaj względy bardziej ideowe, nie tylko takie poznawcze. No, sprawiedliwość. Nawet to mną kierowało, nie, przy wyborze kierunku studiów, bo chciałem, żeby wszystko było sprawiedliwie.
Ostatnio dużo się zrobiło głośno na temat nowej podstawy programowej. Na przykład czwarty rok ma takie szczęście, ewentualnie nieszczęście, że ma tak naprawdę zupełnie inną podstawę programową niż poprzednie roczniki. Jak pan ocenia w ogóle tę reformę?
To znaczy, sam program studiów mniej więcej jest taki sam, tylko zostały rozłożone inaczej akcenty. To znaczy, dotychczas mieliśmy studia pięcioletnie w trybie takim jednolitym, co zresztą wynika z ustawy. Teraz mamy też studia dalej jednolite, natomiast po trzecim roku wybiera się specjalność, jakby to, w czym ktoś chciałby się specjalizować. No i w ramach tej specjalności ma tam tematyczne przedmioty związane z jego specjalnością. Jeżeli chodzi o prawo karne, no to ja muszę powiedzieć, że to pesymistycznie troszeczkę oceniam z tego punktu widzenia, może nawet nie tyle karnisty, ale ogólnie jakby prawnika, bo prawo karne, jak ja zaczynałem pracę, to był wykład roczny i ćwiczenia były również przez rok. Wykład to było 60 godzin, ćwiczenia były po 30 godzin na semestr. Natomiast już jakiś czas temu, chyba 3 lata temu, ograniczono ćwiczenia do 50 godzin. No to jest też problem, bo im mniej ćwiczeń, tym też można mniej tej wiedzy ze studentami przerobić, no bo co innego się słucha na wykładzie, powiedzmy, ale to też trzeba by jakoś no, przetrawić. Natomiast im mniej godzin też tych ćwiczeń, tym też ta możliwość się nam skraca, a grupy, znowu zwiększyła się liczba osób w grupie. Czyli jest więcej osób w grupie. Jak ja byłem studentem, to w grupie mieliśmy 12 osób. Teraz mam grupy po 28 osób. A od kiedy są te zmiany programowe, czyli właściwie już teraz drugi rok się zaczął, no to prawo karne to jest tylko jeden semestr. I owszem, wykład się nie zmniejszył, to jest dalej 60 godzin, ale to jest w jednym semestrze skumulowane, a ćwiczenia zostały zredukowane no, z 60 do 50, a teraz do 45 godzin, a materiał się nie zmniejszył. Więc osobiście, no, jeżeli chodzi o prawo karne, to oceniam troszeczkę pesymistycznie. Wolałbym jednak tą sytuację, jak to było poprzednio, czyli trwa prawo karne cały rok. I ja myślę, że częściowo to się może też odnosić do innych przedmiotów.
Jeżeli chodzi o takie podejście osób, które chcą studiować, mają takie sceptyczne podejście, że jak pójdą na prawo, to się ograniczą tylko do prawa i nie będą mieli specjalnie życia takiego poza prawem. Czy prawnik jest zmuszony jedynie do przeglądania prawa?
Ja muszę powiedzieć, że no jak się idzie na studia, to się idzie po coś, nie? Chcemy zdobyć jakąś wiedzę i na studiach prawniczych w porównaniu być może z niektórymi kierunkami faktycznie jest no, tej nauki sporo, ponieważ jest sporo nauki pamięciowej na przykład, nie? Czy też w ogóle trzeba dużo czytać. same treści aktów prawnych są często obszerne. Natomiast no, doba ma 24 godziny, no to ile się człowiek może uczyć dziennie? No kilka godzin, nawet dajmy na to, że 8 godzin. 8 godzin śpi, ale ma ciągle 8 godzin na inne aktywności, nie? Więc ja bym powiedział, że prawnik to taka osoba, która maksymalnie wykorzystuje swój czas, który, trzeba to zrozumieć, jest no, w przypadku każdego człowieka ograniczony. Jak my nie szanujemy własnego czasu, tracimy czas, to tak naprawdę tracimy życie, nie? A studia prawnicze wymagają od nas nauki i bardzo dobrze, bo repetitio mater studiorum jest, więc trzeba powtarzać ciągle coś, ale też nie warto się zamykać tylko w książkach, ale też, no bo prawo to jest coś żywego, nie? Więc na pewno student prawa ma czas i na zabawę, i na naukę, a najlepiej jak ta nauka staje się też zabawą, nie? Tak to widzę.
Tak jak powiedział dr Petasz, żyjemy w państwie prawa, to prawo trzeba znać. No ja mogę dopowiedzieć, ignorancja legis non excusat, czyli nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem. Na pewno gdzieś tam te studia prawnicze w życiu pomogą.
A ja mogę powiedzieć, quid quid latine dictum sit altum videtur, czyli cokolwiek powiesz po łacinie, brzmi mądrze. Nie no, w sumie ja bym chciał studiować prawo, żeby znać te wszystkie takie fajne cytaty po łacinie, bo to brzmi bardzo, bardzo dostojnie i to tak...
Jest czym zaszpanować.
No właśnie. To by był chyba jedyny plus dla mnie ze studiowania prawa, no ale tutaj nie degradując oczywiście, ale też mi się wydaje, że jednak prawnik i osoba, która chciałaby studiować prawo i no właśnie tak się udzielać, wyjść bardziej z tym prawem gdzieś właśnie do jakiejś kancelarii prawniczej czy coś, to jednak musi mieć też charyzmę jakąś i to jest bardzo wymagający kierunek według mnie. Nie wiem, jak to jest w praktyce niestety, ale... No trzeba mieć coś tam w sobie, żeby na to pójść. To nie jest...
Dużych umiejętności wymaga nie tylko trzeba się umieć uczyć, ale też trzeba jakieś takie konkretne bardzo umiejętności mieć. No,
to chyba nie jest filologia polska według mnie.
No rzeczywiście nie jest. Tutaj bardzo konkretne umiejętności wymagane są od studentów. No to może spytajmy studentów, dlaczego studiują prawo, co innego by chcieli studiować, jakby im się na to prawo nie udało dostać. A właśnie ze studentami Wydziału Prawa i Administracji rozmawiał Rafał Skwarek.
Na jakie studia poszłabyś, gdyby nie prawo?
Poszłabym na historię, zdecydowanie, ponieważ bardzo interesuję się historią i w ogóle rozważałam to jeszcze w liceum. Stwierdziłam, że to byłoby takie studiowanie przedmiotu, którym się naprawdę interesuję. I w pewien sposób byłabym może bardziej zainteresowana, ale stwierdziłam, że jednak prawo.
Ja wybrałabym zamiast prawa zapewne filologię związaną z państwami hiszpańskojęzycznymi albo włoskojęzycznymi.
Wybrałabym historię, ponieważ jest to przedmiot, który naprawdę bardzo lubię i zawsze mnie to interesowało.
Myślę, że studiowałbym kompletnie na innym wydziale, czyli filologię angielską. Też składałem dokumenty. Studiowałbym filologię angielską, bo tak, takie zainteresowanie zostało zaszczepione już w liceum.
Wydaje mi się, że studiowałbym wtedy filozofię. A dlaczego? Dlatego, że filozofia to drugi kierunek, który pozwala zrozumieć nam otaczającą nas przestrzeń.
Kompozycję. Byłabym wtedy szczęśliwsza niż teraz jestem, na pewno.
Dlaczego w takim razie jednak prawo?
Ponieważ to jest bardzo przyszłościowy kierunek, ponieważ wiem, że mogę się tutaj dużo nauczyć i nie mam zamkniętej ścieżki zawodowej, bo gdybym poszła na historię, na którą chciałam iść początkowo, musiałabym już wybierać, czy chcę zostać nauczycielem, czy pracować w archiwum, a podczas gdy studiuję prawo, mogę odłożyć tę decyzję na później i wiem, że każda decyzja będzie w sumie dobra, bo to prawo. No i bardzo chciałabym kontynuować to również na aplikacji, więc wydaje mi się, że prawo to bardzo przyszłościowy kierunek.
Prawo daje dużo możliwości rozwoju i jest takim kierunkiem, który można połączyć z innymi i dzięki temu jakby połączyć to z językiem czy zupełnie innym kierunkiem i dzięki temu właśnie robić coś innego i rozwijać się w ten sposób i prawo właśnie w tym pomaga.
Jeżeli się już uda zdobyć jednak tę aplikację, to wyspecjalizować się w pewnej konkretnej dziedzinie, która nas potem właśnie będzie interesowała. Na przykład jeżeli ktoś interesuje się Skandynawią i na przykład firmami, które tam są zakładane, to można potem się też właśnie zajmować w przyszłości.
Myślę, że prawo, dlatego że jest to taki bardzo prestiżowy kierunek i jednak są duże perspektywy, jeżeli chodzi o pracę.
Perspektywy po prawie są chyba jednak lepsze niż po filozofii, jeśli chodzi o zatrudnienie czy w ogóle funkcjonowanie w życiu.
bo na przekór babci odmrożę sobie uszy i poszłam na prawo, bo tata chciał, żebym poszła na akademię.
Tutaj dużo studenci wspominali o tym, że prawo samo w sobie otwiera dużo drzwi, że są szerokie perspektywy, jeśli chodzi o szukanie pracy, ale dużo studentów też w tej chwili próbuje łączyć to prawo z innymi kierunkami. Dużo właśnie u nas jest na ekonomii osób, które prawo studiowały, także na finansach i rachunkowości sytuacja jest ta sama. Dużo osób łączy właśnie studia prawnicze.
Wtedy to jest taki mocny pakiet, ekonomia, tak. Prawo, to już wtedy to... Ja bym się na przykład nie bał o swoją karierę.
To już jest taki moment chyba, kiedy rzeczywiście samo studiowanie już może coś nam dać chyba.
Tak, tak. No bo jak się ciągnie dwa kierunki naraz, to jednak trzeba mieć trochę ambicji. Ja bym nie podawał, ja jestem zbyt leniwy i mam zbyt takie jakieś artystyczne upodobania i takie te zainteresowania, także...
Nie, to dusza artysty i choć siedzenie w kodeksie to chyba nie idzie w parze rzeczywiście.
No nie, no, aczkolwiek książkę ekonomiczną i jakieś fajne debaty lubię pooglądać. Ale tak jak mówisz właśnie, prawo się łączy z ekonomią bardzo, no ale też... Samo w sobie jest bardzo silnym kierunkiem i jednak no jest wymagające, jak tam część osób wspominało, ale perspektywy jednak są. Ale z tego, co też słyszałem z tymi aplikacjami prawniczymi i żeby się załapać do kancelarii prawniczej, to trzeba mieć tam jakieś wtyki, coś tam, rodzinę, tatę prawnika. A propos w ogóle samego prawa, to też ostatnio słyszałem taki pogląd, że aktualna nasza partia rządząca składa się głównie z prawników. Nawet weźmy naszego prezydenta, który skończył prawo, jest bodajże doktorem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Więc chcąc nie chcąc jednak to daje taką możliwość manipulacji ludźmi i tak jakoś tak trochę coś tam lepiej się funkcjonuje w społeczeństwie. Można osiągnąć nie tylko karierę w zakresie prawa, ale też polityki, ale też pewnie w ekonomii, bo jest też prawo ekonomiczne, więc dlaczego nie, gospodarcze.
Kto wie, może teraz na naszym wydziale właśnie prawa i administracji kształcą się przyszłe elity, przyszli posłowie, ministrowie, prezydenci.
Też z Wydziału Prawa i Administracji jest wielu absolwentów, którymi się wydział i Uniwersytet Szczyci na przykład. No jest w zasadzie cała lista takich osobistości.
No tak, wielu, tak jak już wspomnieliśmy, że w tej chwili wiele osób wśród tej partii rządzącej jest prawnikami z wykształcenia, no to można bardziej historyczne postacie podać, które się gdzieś tam pojawiały w tych kuluarach, można powiedzieć, rządowych. Takie osoby jak Maciej Płażyński, Przemysław Gosiewski, którego chyba wszyscy znają, Aleksander Szczydło, no to są osoby, które znamy z telewizji, które praktycznie każdy gdzieś tam w wiadomościach, w faktach czy w wydarzeniach
no
mógł
politycy
obserwować.
Z pierwszego rzędu, w którejś kadencji rządu, więc jednak jakąś tam karierę polityczną zrobili po naszym wydziale.
Czyli wniosek jest taki, że opłaca się gdzieś tam to prawo na pewno studiować. Teraz może zaprosimy was na piosenkę, a po przerwie porozmawiamy sobie z Małgorzatą Kantor z Koła Kryminalistyki Modus Operandi.
I had none.
z naszego podwórka.
Wracamy po przerwie. Zgodnie z zapowiedzią, teraz pora na wywiad z przedstawicielkami Koła Naukowego Kryminalistyki Modus Operandi.
Małgorzata Kantor, jestem wiceprzewodniczącą z Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki Modus Operandi.
Martyna Szulcik, prezes Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki Modus Operandi.
Nasze koło zajmuje się kryminalistyką szeroko rozumianą, medycyną sądową, psychiatrią sądową, psychologią sądową. Jakbym tak mogła powiedzieć w skrócie, wyobraźcie sobie, że w lesie znaleziono zwłoki młodej dziewczyny. To jest nieznany sprawca, świadków nie ma i co wtedy można zrobić? Fabuła niejednego kryminału opiera się na takim lub podobnym schemacie i właśnie ktoś wyjaśnia, albo odwrotnie, ktoś popełnia i chce ukryć zbrodnię. Właśnie choć filmy i książki często naginają prawdę, zniekształcają ją, to chcielibyśmy właśnie przez działalność naszego koła pokazać, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości, co jest nie mniej fascynujące i widać po osobach, które przychodzą na nasze wydarzenia, że nie tylko nas to interesuje. Chcielibyśmy pokazać, jak zbierane są ślady na miejscu zdarzenia, w jaki sposób postępuje sprawca, co właśnie jest tym modus operandi sprawcy i kim w końcu on jest. Najlepsze jest to, jak wiele różnych nauk ma wkład w kryminalistykę, jak wiele różnych nauk jest potrzebne, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Więc to nie tylko prawo karne, nie tylko prawo, ale także biologia. Bez biologii nie byłoby badań na DNA. Bez chemii toksykologii, a bez fizyki nie moglibyśmy zbadać tego, jaka jest trajektoria lotu pocisku. Bez oczywiście medycyny sądowej nie byłoby sekcji zwłok. Efektywne przesłuchania, profilowanie sprawcy jest możliwe też między innymi dzięki psychologii sądowej i psychiatrii sądowej. Tak wiele różnych nauk, tak wiele różnych osób o najróżniejszych zainteresowaniach jest potrzebnych, żeby odpowiedzieć na pytania, kto popełnił tą zbrodnię. Jeżeli znudzimy się troszeczkę w jednym aspekcie, to zaraz inny okazuje się fascynujący i cały czas jest coś nowego, cały czas powstają też właśnie nowe urządzenia, w nowy sposób można odkrywać to, kim jest sprawcą, jak bardzo praktyczna jest ta nauka, to nie jest tylko teoretyzowanie, o jakby to było, ale idziemy i zbieramy te ślady na fikcyjnym miejscu zbrodni, niestety jeszcze nie byłam na prawdziwym. I właśnie nasze koło między innymi się tym zajmuje. Chcę pokazać, jak bardzo fascynujące jest to wszystko i chcielibyśmy wzbudzić zainteresowanie tą tematyką, nie tylko poprzez wykłady, ale także poprzez różne pokazy i warsztaty, ponieważ kryminalistyka nie jest nauką głównie teoretyczną. Kryminalistyka opiera się na praktyce i właśnie to bez niej nie mogłaby istnieć.
Co organizujecie w najbliższym czasie?
Będzie spotkanie o międzynarodowym terroryzmie samobójczym, czyli właśnie kazus państwa ISIS. Będziemy gościć ABW, którzy poprowadzą nam warsztaty z profilaktyki kontrwywiadowczej. Możemy się pochwalić, że będzie też planowana sekcja zwłok i nadal nad tym pracujemy, żeby jak najwięcej osób mogło w tym uczestniczyć, bo prawdopodobnie nikt jakby nie będzie miał z tym styczności. Jest to niestety zamknięta liczba osób i będą zapraszani oczywiście tylko studenci.
Konkretnych wydziałów, czy kto się zgłosi, kto pierwszy, ten lepszy?
No, będą mieli tutaj pierwszeństwo aktywni członkowie naszego koła, którzy właśnie podpisali deklarację członkowską. No ale właśnie kto pierwszy, ten lepszy już w następnej kolejności.
I jak można dołączyć do waszego koła?
Dołączyć można bardzo prosto, wypełniając deklarację. W gablocie obok zakładu kryminalistyki jest deklaracja członkowska. Wystarczy ją przynieść. Można także wypełnić ją na naszych wydarzeniach, gdyż posiadamy wtedy puste wzory deklaracji. Jednakże, aby uczęszczać na nasze wydarzenia, nie trzeba być członkiem koła na różne wykłady. Po prostu wystarczy o nich wiedzieć, przyjść, ale jednak muszę dodać, że jeżeli to są właśnie jakieś zamknięte wydarzenia typu warsztaty, to wtedy jednak, bo tak jak wspomniała Martyna, bierzemy pod uwagę, kto jest członkiem koła, kto jest aktywnym członkiem koła, wtedy polecamy wypełnić jednak tą deklarację. Na stronie na Facebooku można znaleźć tą informację modusoperandi.wupia.ug. Nasza pełna nazwa koła to jest Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki Modus Operandi i na tej stronie na Facebooku oprócz postów dotyczących wydarzeń, które organizujemy, właśnie różne artykuły na najróżniejsze tematy. Jeżeli znajdziemy coś ciekawego dotyczące czy entomologii, czy samobójstw, czy z różnych aspektów, na przykład nowe urządzenia, jakie są zakupione przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie, to po prostu różne tematy i wrzucamy to i widać, że ludzie się tym interesują i chcą o tym więcej przeczytać. Na zbliżające się dni otwarte Uniwersytetu Gdańskiego będą warsztaty odbywały się z daktyloskopii, traseologii, osmologii. Będzie można zobaczyć, jak zbierać ślady linii papilarnych, jak zebrać także odlew z odcisku śladu butan chociażby. Zobaczyć, jak to właśnie wygląda w praktyce. To nie będzie tylko teoretyzowanie, tylko chcemy jak najbardziej położyć nacisk na to, jak wygląda w praktyce kryminalistyka.
W naszej sądzie tutaj było słychać swoisty socjolekt, taki prawniczy, taki kryminalistyczny, jak na przykład ten modus operandi. No, to aż sprawdziliśmy, co to znaczy i co to znaczy?
Sposób postępowania. No. Ale rzeczywiście, ja się z tym zgodzę, że tutaj studenci, którzy wychodzą z Wydziału Prawa i Administracji, to już od razu widać, że oni mają taki zupełnie inny sposób mówienia.
Ale też, co jest ciekawe, bo w internecie krąży taki stereotyp prawnika, który pije kawę latte bez glutenu z mlekiem sojowym i mówi każdemu, że studiuje prawo. Ja osobiście się w sumie nie spotykałem z takimi ludźmi tutaj w Gdańsku, którzy studiują na UNG i tak się chwalą tym prawem. Nawet znamy tutaj naszego kolegę z radia, Kuba Górski, też no, nie widać po nim, że aż tak te prawo studiuje.
Ja nie
raczej widać, że chodzi na siłownię.
Tak. Ma czas oprócz studiowania prawa widać też na inne zajęcia, nie tylko radio, ale też siłownia. Ale jeszcze wrócę na chwilę do tego, co mówiłeś, że to nie tylko chodzą z tą kawą i mówią, że studiują prawo, ale no pożyteczni potrafią być, że tak powiem, bo ja mam znajomą, która właśnie niedawno skończyła studia prawnicze. Poleciła mi na przykład, jak mam w ogóle reklamację składać, bo sam miałem taką sytuację, że kupiłem słuchawki, które były wadliwe, no i ona mi doradziła dokładnie, jak tutaj wykorzystać pewne kruczki, żeby ułatwić sobie tak, to postępowanie gwarancyjne, więc to jest taka wiedza, która może się też w codziennym życiu przydać. Warto nie tylko być prawnikiem, ale też warto znać prawników.
A często też sprzedawcy właśnie takich produktów czy coś w ogóle, no twierdzą, że nie, niestety ta wada nie podlega gwarancji, no, a tak nie jest. I tak samo na przykład też ja z kolei to wyczytałem gdzieś tam w jakichś takich ciekawostkach prawniczych, że paragon nie jest podstawą często do złożenia reklamacji. Wystarczy na przykład, oni mają to zapisane w kasach. I no studiując takie właśnie prawo, czy w ogóle kierunki związane z tym, jednak to też idzie za tym bardzo dużo takich przydatnych, prostych informacji z naszego życia, które się przydadzą każdemu tak naprawdę.
No tak, to są informacje, które na pewno każdy z nas mógłby wykorzystać nie tylko w karierze zawodowej, ale też w codziennym życiu. No ale Wydział Prawa i Administracji to nie tylko studenci i wykładowcy, pracuje też tam dużo innych osób. To może posłuchajmy wywiadów przeprowadzonych przez Anię Lemańczyk właśnie z pracownikami tego wydziału, z paniami, które pracują w bufecie, w dziekanacie, w punkcie ksero, a także w szatni.
Jacy są nasi studenci? Czekają tutaj cierpliwie, czy może się denerwują? Przychodzi ich dużo, czy mało? Są cierpliwi.
Tak.
A wykładowcy tutaj też czasami przychodzą coś kserować?
Tak.
Tak, też korzystają z punktu ksero?
Tak, tak.
I są równie cierpliwi?
Oczywiście.
Czyli praca tutaj jest dosyć spokojna?
Tak, myślę, że tak.
Rozmawiamy teraz z panią Asią z naszego studenckiego tutaj baru. Można powiedzieć, że baru, prawda? Czy jakoś inaczej się określacie?
Generalnie jest to bufet, ale no taki bar, ale bardzo przyjazny dla ludzi. Jesteśmy moim zdaniem najlepsi. Staramy się, żeby było jak najlepiej, najtaniej i najsmaczniej, żeby każdy wyszedł stąd zadowolony.
A co tutaj studenci najczęściej jedzą?
Jedzą tutaj generalnie obiady. Mamy domowe, nie jakieś tam z mikrofalówki. Mamy też fajne konkurencyjne ceny. Mamy też fajne zestawy. Pyszne kanapki, które staramy się za każdym razem ulepszać, bo zawsze jest coś wprowadzanego nowego. Oraz, tak jak studenci nawet zauważyli, mamy super nowe te sery i ciasta domowego wypieku. Więc polecamy.
I jacy są studenci, gdy tutaj czekają w kolejkach?
Wiadomo, każdy chciałby szybko wszystko kupić, ale nauczyli się cierpliwości i zawsze z każdym coś pogadamy, parę słów zamienimy, tak więc mamy dobry kontakt z ludźmi tutaj i wszyscy nas, myślę, lubią.
A wykładowcy?
Bo
to
też
czasami czekają,
to
prawda?
Też mamy z nimi dobry kontakt i mają też możliwość na pokoju sobie tam z tyłu, mają swój taki socjalny kupić, tak więc nie narzekamy, jest fajnie.
Studenci, wie pani, no jak to student? Jeden taki, drugi taki, nie? Ale są też i mili niektórzy, Niektórzy to pukają, a to tak się nie da.
A co z wykładowcami, powie mi pani? No bo zawsze się mówi o studentach, a ja
co? Ale tu nie przychodzą.
Nie zostawiają nie. tutaj kurtek?
Jeden pan tylko taki starszy. To też szybko, może być kolejka, to trzeba wszystko rzucić i powiesić.
A widzi pani, no. Czyli nie tylko studenci są tacy tutaj źli.
No, ale to znaczy nie, studenci nie są tak ten źli, bym powiedziała. Tylko właśnie to takie czekanie na nich do 20, to ci przyjdzie w pół do 9, a my nie, ten bierzemy płaszcze i na portiernie i wtedy szukają.
A co się pani tak tutaj na tym wydziale szczególnie podoba? Albo szczególnie nie podoba? No bo mówimy
szczególnie mi się nie podoba, że to jest bardzo ciężki wydział. Przede wszystkim.
Pod względem nauki?
Nie, w ogóle. Ciężki wydział. A choćby nawet tu w szatni. Bo pracowałyśmy na WNS-ie, na Humanie. Panie sprzątające też narzekają. To jest bardzo ciężko. Mają, wie pani, i bibliotekę, i fitness, i hotel, i tam jeszcze nie wiadomo, kryminalistykę i jeszcze coś. A tylko 3 osoby na przykład rano pracują. Jak mają to zrobić?
A nie. Jakieś plusy tego wydziału?
To, że mamy... To, tego wydziału może nie, plus to może szefowej, że mamy 8 dni w miesiącu, każdy może sobie wolne wziąć, nie?
O, no to super.
No, to tego się cieszę.
Ostatni raz mieliśmy przemiłą taką starszą panią, która stwierdziła po podaniu jej kurtki i kapelusza, że to nie był jej kapelusz. Ale jak tak mówicie, to niech tak będzie. Ale to nie jest mój kapelusz, trochę jest dla mnie za ciasny, ale jak tak mówicie, to niech tak będzie. I z takim uśmiechem i z taką serdecznością, a niektórzy po prostu no, traktują nas, że my musimy latać jak po prostu, jak no, też mamy swoje lata. Nie ustawią się między innymi, jak są numerki, a oczekują, że my od razu wszystkie kurtki wydamy od razu wszystkim. No i humory różne są. No to ja rozumiem, że to jest może wiek taki.
Bo mówimy tutaj starszy, teraz o Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
No a później się są dyskusje na korytarzu długie. I jest na to czas, a proszę nie dotykać ziemi moim płaszczem, bez przerwy jakieś po prostu. No są takie niektóre uwagi, że starasz się, a że cię po prostu wybiją z humoru, z rytmu i w ogóle. No studenci są przemili, ale stoją w kolejce cierpliwie. Jedni tak, drugi przyjdzie i ci tam zacznie stukać, ale to idzie.
A wykładowców czasami pani tutaj spotyka?
Tak, bardzo. Bardzo często. Konferencje są często, także...
I wtedy jak się zachowują?
Bardzo, bardzo kulturalnie.
I czekają? Czasami.
Bardzo kulturalnie. No my się staramy, my się naprawdę staramy szybko obsługiwać, nie? No ale takie są uroki tej pracy, już nie ma co narzekać. Najważniejsze, że na chleb jest.
I słyszałam, że jest wolny.
No i wolny jest. No.
W większości są fantastyczni.
Studenci, tak?
W większości, tak.
A przychodzą tutaj często? Czy
często.
Jest ciężko?
Chyba chętnie.
Chętnie?
Myślę.
To znaczy, że panie są tutaj miłe, skoro studenci chętnie wracają. Czy wracają z obowiązku?
Nie, raczej nie.
Czyli studenci generalnie, mówi pani, są mili, sympatyczni. Co do zasady.
Co do zasady.
Jacy są inni?
Roszczeniowi. Niezwykle roszczeniowi. Ale to jest raczej rzadkość i raczej rzadkość, żeby nie potrafili po chwili przemyślenia sytuacji wrócić do poziomu normalnej dyskusji.
Bo rozmawiamy teraz, przypomnę, panią, która pracuje w dziekanacie.
Tak.
Dla studentów?
Kryminalni. Zawsze.
Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji raczej odbierają studentów pozytywnie. Jak tobie się wydaje, w drugą stronę, jak te stosunki wyglądają? Czy studenci też tak dobrze oceniają pracowników wydziałów poszczególnych, czy to jednak jest ocena bardziej surowa?
Wydaje mi się, że z tym dziekanatem bywa najczęściej problem, chociaż ja osobiście nie mam jakichś niemiłych doświadczeń, bo wprawdzie no też często w nim nie bywam, bo u nas na wydziale z kolei są elektroniczne indeksy i chyba teraz już na chyba wszystkich prawie wydziałach są elektroniczne indeksy, co jest bardzo pomocne, no i tutaj niestety się rozdziela trochę ta więź pomiędzy studentem a paniami z dziekanatu i tymi historiami o kolejkach do dziekanatu, co to po podpis czy coś tam, czy po ocenę, ale no, są ludzie, którzy czasami tam jakieś mieli problemy z administracją no, uniwersytetu.
Rzeczywiście, my chyba jako studenci wydziału, który od początku naszego studiowania przynajmniej ma ten indeks elektroniczny, nie jesteśmy może najlepszymi osobami, żeby to komentować, ale mimo to, no to muszę powiedzieć, że nawet ja miałem przygody tutaj, bo zdarzyło mi się odebrać kiedyś maila od dziekanatu napisanego w całości wielkimi literami. Była taka sytuacja, że miałem problem z zapisem na przedmioty do wyboru, z czym też tutaj system, wiadomo, że nie zawsze działa do końca dobrze. No i napisałem maila do dziekanatu, że jest problem taki i taki, do kogo mam się w tej sytuacji zwrócić. No i dostałem maila z naszego z dziekanatu z odpowiedzią, właśnie tak jak wspomniałem, napisanego wielkimi literami, że dziekanat nie jest od tego, żeby zajmować się zapisami na przedmioty do wyboru. Także no każdy tutaj, może większość osób myślę, że miała gdzieś tam jakieś takie bardziej lub mniej przyjemne przygody z dziekanatami.
Ja miałem chyba same przyjemne. Mnie tam już panie w dziekanacie zawsze kojarzą, a to chyba przez ilość warunków, które musiałem załatwić i przedłużenie sesji i takie
tam. To zależy, czy się przyjdzie przed, czy po przerwie kawowej, to powiem, tak, że tak. Różny może być stosunek do studenta.
Ja to za wcześnie zwykle nie przychodzę do nich, więc mam nadzieję, że są już najedzone, wyspane i już trochę obudzone. Ale no to zależy od ludzi w skrócie. No a przez to też, że weszły te elektroniczne indeksy, to te panie w dziekanacie są jednak trochę odciążone i no może też nie są tak poirytowane jak 5 lat temu. Więc to mi się wydaje, że też to jest jakaś korelacja pomiędzy tym.
Na pewno bardziej przyjemne historie chyba wszyscy studenci mają związane z bufetem. Tutaj panie z bufetu na WP i ja mówiły, że studenci są bardzo cierpliwi, no ale nie dziwię im się, jakbym po całym dniu tak naprawdę, po kilku godzinach nauki stał w kolejce do bufetu. Też bym się chyba nie awanturował, tylko grzecznie czekał na swoją kolej, żeby wreszcie do tego jedzenia się dorwać.
A to jest też akurat taka opinia krążąca po uniwersytecie, że ten bufet na Wydziale Prawa i Administracji to chyba najlepszy jednak ze wszystkich. Chociaż ja osobiście nie narzekam na bufet w ekonomicznym, na WNS-ie też jest spoko bardzo, ale na przykład na matematycznym wydziale ludzie często narzekali na ten bufet, więc no jednak jeśli się spędza te 7 godzin na wydziale, no to to jedzenie też jest ważne, a wprawdzie McDonald's za rogiem, no ale w bufecie smaczniej zjeść często, zdrowiej trochę, więc skoro tutaj pani tak bardzo chwaliła, no to ja już aż chyba dzisiaj się przejdę po prostu i skosztuję.
Na pewno bardzo odpowiedzialna, tak jak mówisz, jest praca pani w bufecie, bo tutaj samopoczucie studentów w bardzo dużym stopniu zależy od tego w końcu, czy są najedzeni, czy głodni. Ja ze swojej strony mogę jeszcze powiedzieć, jako ekonomista, taką ciekawą obserwację wyciągnąłem, że dysproporcje są koszmarne w różnicach w cenach pomiędzy tutaj właśnie wydziałami tutaj na, tak w Oliwie, na Przymorzu, a sopockimi, no u nas jednak jest drożej. Jest ten bufet, naprawdę jedzenie jest tam dobre, ale też jest, no muszę ci powiedzieć, że jest a to różnica tak, w cenach
dość spora. Tego nie zauważyłem, chociaż no, na WNS-ie zdarza mi się jeść, ale nie wiem, mi się wydaje, że na WNS-ie są smaczniejsze obiady, a na ekonomicznym są lepsze kanapki. Nie wiem, jak jest na Prawa i Administracji, dzisiaj sprawdzę, no ale to może...
Sałatki mogę polecić na szynę ekonomiczną, bo naprawdę są w porządku.
Kiedyś z kurczakiem jadłem, ale aż tak mi nie podpasowało.
Są gusta i guściki, tak? Każdy coś tam innego lubi.
Ale na każdym wydziale prawie jest bufet i to jest bardzo ważne.
To jest najważniejsze, tak.
I jest bardzo dużo automatów do kawy, przynajmniej na ekonomicznym, chyba na Prawa też. Więc to też się przydaje.
Przerwa na jedzenie jest na pewno bardzo potrzebna, ale nam jest w tej chwili też potrzebna przerwa muzyczna. Zapraszamy na piosenkę, a po niej kolejne wywiady.
Breaking the wall.
Z naszego podwórka.
Wracamy do audycji z okazji Święta Uniwersytetu Gdańskiego i Dni Otwartych naszej uczelni. Rozmawialiśmy sobie przed chwilą o tym, jak studenci widzą Wydział Prawa i Administracji i pracowników tego wydziału. Posłuchajmy teraz może w takim razie, jak wykładowcy widzą studentów. Pora teraz na rozmowę Ani Lemańczyk z doktorem Potulskim.
Rozmawiamy właśnie z panem doktorem Jackiem Potulskim, który wykłada na naszej uczelni. Jacy są tutaj studenci?
Różni.
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 Co pod
różni.
Tym rozumiecie?
Oczywiście no, są zaangażowani, mniej zaangażowani, mili, mniej mili, różni. Każdy jest inny, każdy jest indywidualny. Do każdego należy podchodzić też w sposób indywidualny, ponieważ jesteście różni.
Wykłócają się o swoje?
Czasem tak, czasem nie. Niektórzy, wszystko to jest kwestia osobowości. Wykłócają to jest złe określenie. Jeżeli ktoś komuś coś się należy i się domaga tego, no to powinien walczyć.
Dobrze, że profesorowie mają zdanie o studentach, że są jednak ci studenci oryginalni, bo to była chyba główna myśl całego tego wywiadu. A no, jeśli studenci byliby jednolici, to by tak było smutno trochę, bo jednak chyba w życiu chodzi o to, żeby się troszkę jakoś tak wyróżnić czymś tam, czymkolwiek. No więc skoro profesor sądzi, że jego studenci są aż tak oryginalni i to zależy, pod jakim kontekstem osobowości powinniśmy rozpatrywać daną osobę, no to bardzo dobrze. No, dobrych studentów tam mają, więc...
Dobrych studentów, ale też chyba dobrych wykładowców, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w podejściu do studenta, żeby zauważyć to, że to nie jest jednak jakaś tam szara masa 200 studentów na wykładzie, tylko że każdy jest jakąś tam indywidualnością i że do każdego trzeba czasami podejść inaczej.
Tak, i że ta nauka nie idzie tak masowo, tylko faktycznie wykładowcy zauważają to i starają się jakoś tam trafić do konkretnego studenta.
Ja bym na pewno nie chciał być traktowany jako członek jakiejś szarej masy, tylko chciałbym, żeby na mnie ktoś tam osobiście zwrócił uwagę, nie wiem, może...
Wiadomo.
Jakiś egoizm pewnie w tym jest, ale na pewno odczuwałbym, że ta moja nauka
potrzeba.
Jest... Tak, że ta moja nauka jest bardziej owocna, jakby traktowano mnie jako indywidualność. Zapraszamy teraz na kolejną rozmowę, którą przeprowadził Jakub Górski z doktorem Łukaszem Karczyńskim, rozmowę na temat reformy szkolnictwa, a także organizacji studenckich, jakie działają na Wydziale Prawa i Administracji.
Jak pan doktor ocenia reformę, która teraz przebiega, związana właśnie teraz ze specjalizacjami, między innymi podatki i prawo podatkowe, którym się pan doktor zajmuje?
Na razie cały czas się jej uczę, bo byłem zaskoczony chociażby tym, że wydawało mi się, że jeżeli ktoś wybiera specjalizację główną, no to nie będzie miał dowolnego wyboru specjalizacji dodatkowych, tylko będzie miał jakieś ograniczenia, a tymczasem się okazuje, że może wybrać cokolwiek, przez co dla mnie jest dość trudno prowadzić zajęcia, gdzie mam 3 przedmioty z 4 rokiem i każdy z nich jest z innymi ludźmi, ale wszystkie przedmioty dotyczą podatków, więc siłą rzeczy tam się będą częściowo pewne kwestie powtarzały.
Jak pan ocenia samą otoczkę Wydziału Prawa? Chodzi nie o kwestie te związane z uczeniem się, ale bardziej kwestie pozanaukowe, jak na przykład kultura na prawo bądź koła naukowe. Jak pan ocenia na przykład to kino pod paragrafem?
No tutaj pyta pan człowieka, który właściwie był prowodyrem powstania tego kina. Także oczywiście oceniam je, może to nieskromnie zabrzmi, ale jako jedną z takich ciekawszych inicjatyw ostatnio. Poza tym też działają koła naukowe. O, na przykład ostatnio trochę się ciszej chyba zrobiła w kole praktyki prawniczej, ale kiedy koło praktyki organizowało regularnie swoje spotkania, no to byłem zachwycony tym, co tam się dzieje.
Jeżeli ocenić w ogóle te eventy związane z kinem pod paragrafem, to jakie będą projekcje w najbliższym czasie? Tak samo ambitne, jak przedtem to wyglądało?
Zdecydowanie tak. Jakie konkretnie filmy? Na razie jeszcze nie wiemy.
Doktor Karczyński wspomniał o tym, że obecnie na Wydziale Prawa i Administracji mamy do czynienia z nowym programem nauczania. Może powiedzmy, jakie specjalizacje mają do wyboru studenci na poszczególnych kierunkach właśnie na Wydziale Prawa i Administracji? Jeśli chodzi o samo prawo, to wśród tych specjalizacji mamy 4 takie główne. To jest prawo prywatnoprawne, gospodarczo-finansowe, karnoprawne i publicznoprawne. No i oprócz tego jest kilkanaście specjalizacji takich pobocznych. A jeśli chodzi o kierunek administracja, to tutaj mamy do czynienia z takimi specjalizacjami jak administracja wymiaru sprawiedliwości, samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa, administracja gospodarcza, administracja finansów i biznesu, administracja bezpieczeństwa publicznego oraz administracja organizacji i instytucji międzynarodowych. oferta chyba bardzo szeroka, podobnie jak to ma miejsce u nas na Wydziale Ekonomicznym, dla każdego coś miłego, można powiedzieć.
No i wydawałoby się, że na Wydziale Prawa i Administracji jednak studenci mają trochę mniej czasu wolnego niż na ekonomicznym, ale ilość tych kół naukowych no, mówi sama za siebie, więc jednak chyba, że po prostu na Wydziale Prawa i Administracji są jeszcze bardziej ambitni studenci.
No na pewno. Obecność takich organizacji prężnie działających jak Kino pod Paragrafem, o którym wspomniał profesor Karczewski, na pewno zachęci studentów do tego, żeby na Wydziale Prawa i Administracji studiować. Może podsumowując sobie już całą tą naszą rozmowę o Wydziale Prawa i Administracji, posłuchajmy, co do powiedzenia na ten temat mają studenci tego wydziału.
Jak ci się podoba studiowanie na Wydziale Prawa i Administracji?
Na Wydziale Prawa, tak jak sama nazwa mówi, akurat ja studiuję prawo, jestem teraz na czwartym roku studiów stacjonarnych. No generalnie studiowanie jest w porządku, tylko że jesteśmy pierwszym rocznikiem, którego objął nowy plan studiów. Jest w tym trochę komplikacji, no ale mam nadzieję, że już teraz będzie z górki. No, został tylko rok, więc jestem optymistycznie nastawiony. No i chyba mogę polecić ten wydział wszystkim, którzy teraz rozważają opcję studiowania właśnie na Uniwersytecie Gdańskim.
Sam mówiłeś o komplikacjach. Jakie to są mianowicie komplikacje?
Komplikacje, no póki co na szczęście nie miałem żadnych komplikacji, ale aktualnie na siódmym semestrze komplikacje pojawiły się z jednym z egzaminów, który miał się okazać błahostką, a okazał się bardzo trudny i samo podejście do zaliczenia tego egzaminu stało się kłopotliwe. Nie będę tutaj może mówił nazwy przedmiotu, bo wszystko jest jeszcze cały czas w toku i nie chciałbym jakoś tutaj negatywnie się wypowiadać na ten temat. Generalnie nie ma dużych komplikacji. Dostęp do pracowników, kontakt z pracownikami na wydziale nie jest jakoś szczególnie utrudniony. Odpowiadają w miarę na czas i rzetelnie. Natomiast, no mówię, tylko tutaj na tym etapie te komplikacje pojawiły się.
Jakieś plany wiążesz z prawem, czy niekoniecznie? Masz jeszcze inne perspektywy w związku z tym?
Plany wiążę z prawem. Chciałbym dostać się na aplikację ogólną. A jeżeli to nie wypali, no to wówczas będę startował na aplikację adwokacką lub radcowską. No ale mam nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie moje cele i jednak będzie to aplikacja ogólna.
Tak podsumowując całość, można powiedzieć, że na pewno studiowanie prawa nie jest dla każdego, bo jest to kierunek wymagający, ale ogólnie Wydziału Prawa i Administracji chyba możemy polecić dla tych, którzy są zainteresowani aplikowaniem właśnie na jeden z tych kierunków, na prawo czy też na administrację. Polecamy stronę internetową tego wydziału, to jest prawo.ug.edu.pl.
Zapraszamy do odwiedzin na Wydział Prawa i Administracji, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda od środka. Zapraszamy na konferencje, które często się odbywają.
A wygląda bardzo ładnie, bo ostatnio zdaje się jakaś nowa fontanna pojawiła się na Wydziale Prawa i Administracji, także nawet wizualnie możemy polecić ten właśnie.
I też wydział jest w centrum kampusu naszego Oliwskiego Uniwersytetu Gdańskiego, więc wszędzie blisko, dużo parkingów, chociaż z tym tam problemy są chwilowe. Ty się znasz, bo ty masz samochód. Jak tak, tam z tymi parkingami jest?
No z parkingami teraz tutaj na kampusie bywa różnie, bo obok powstaje dużo biurowców i w tych biurowcach niestety parkingi są bardzo drogie. Pracownicy korporacji, które tam są zamieszczone, niestety wolą korzystać z darmowych parkingów uniwersyteckich i w związku z tym czasami jak tutaj przyjeżdżam do radia, to mam problem, żeby zaparkować. No i ten cały czas, który zaoszczędzam jadąc samochodem, potem tracę na to, żeby dojść 10 minut piechotą z jakiegoś najbliższego wolnego parkingu.
Ale może jak skończą te biurowce, budowę tych biurowców i zrobią jakieś takie odpowiednie tam parkingi z kolei dla nich, może tutaj się trochę rozluźni. Może
oby do października.
Oby do października, więc serdecznie zapraszamy na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zapraszamy do studia Radia Mors, jakbyście chcieli zobaczyć, czy jak się tutaj u nas działa. I zapraszamy w ogóle na nasz cały uniwersytet, bo naprawdę fajnie się tu studiuje, nie ma spiny, jest dobrze. No tak, prawda jest taka, że jeśli ktoś chce, to skończy ten kierunek, będzie usatysfakcjonowany swoją wiedzą, a pracę też znajdzie w Trójmieście na pewno, według mnie, po zdecydowanej większości kierunków na UG.
Wystarczy chcieć i na pewno każdy sobie poradzi. My już za wysłuchanie audycji dziękujemy. W studiu byli
Adam Kalinowski
i Paweł Trawiński. Do usłyszenia.
Z naszego podwórka.